Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Godzina 13:03 już. Drodzy Państwo, wita się Pan z Państwem Barbara Momot. Zapraszam do słuchania naszej audycji, audycji dla chorych. Dzisiejszy temat to nerki, a ściślej chore nerki. Naszymi gośćmi są dzisiaj dwie panie. Przepraszam. Pani profesor Jolanta Małyszko. Halo.
Halo, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie.
O, jest pani profesor już z nami. Niestety telefonicznie goście już jak od dłuższego czasu. I drugim gościem jest pani Dorota Ligenza, ale pani Dorota Ligenza w tej chwili sobie spokojnie jest w domku, słucha radia naszego i po wypowiedzi pani profesor dopiero zaprosimy panią Dorotę do wypowiedzi. Pani profesor jest nefrologiem z katedry i kliniki nefrologii, dializoterapii i chorób wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zgadza się?
Zgadza się.
Czy coś jeszcze trzeba by dodać tutaj, pani profesor?
Myślę, że jestem nefrologiem pracując w Warszawie od 5 lat, wcześniej w Białymstoku przez 28 lat, także w sumie ponad 30 lat pracy jako lekarz zajmujący się chorobami nerek.
A więc, drodzy Państwo, to ważne, ten czas specjalizacji jest bardzo ważny. Państwo, kiedy będą mogli rozmawiać z naszymi gośćmi, będą Państwo rozmawiali ze specjalistami. Pani profesor, z takich ogólnodostępnych informacji wynika, że co trzecia osoba w wieku starszym, w wieku emerytalnym po 65 roku życia ma obniżone funkcje nerek. Około 5 milionów osób w Polsce choruje na nerki. Ale jeszcze jest taka informacja, że nerki chorują cicho, a więc myślę sobie, że te dwie informacje, które podałam na początku, one mogą być niewiarygodne. Bo przecież często nie wiemy, że chorujemy na nerki, prawda?
Znaczy, nie mogę się z tym nie zgodzić, dlatego że rzeczywiście, tak jak powszechnie uważamy, że nerki chorują cicho, nerki nie bolą, nerki nie dokuczają i bardzo często zdarza się to rozpoznanie choroby nerek, przychodzi bardzo późno, w momencie już wielu, wielu objawów i tak naprawdę z innych układów i narządów. I rozpoznanie pod tytułem tłukowa niewydolność nerek jest tak naprawdę dla niektórych osób, jak mówimy, szokiem, niedowierzaniem.
Grom z jasnego nieba, tak.
Czy naprawdę tak jest? Przecież do tej pory ja miałem tylko nadciśnienie wiele lat i to jest niemożliwe. Powtórzmy wyniki, powtórzmy jeszcze całą diagnostykę. I bardzo
a poza tym, co ma nadciśnienie do nerek, prawda?
Prawda? Więc
tak.
No powiem szczerze, bardzo dużo, paradoksalnie bardzo dużo.
Pani profesor, jeżeli pani pozwoli, to może zaczniemy od poinformowania nas, radiosłuchaczy, czym w ogóle są nerki i co to za organ, jaką on funkcję pełni w organizmie i jakąś ważną funkcję pełni, skoro te aż dwie nerki są. Przepraszam, że ja tak potocznie mówię.
Znaczy, ja myślę, że zacznijmy od tego, że nerki są niesamowitym organem, bo są w pewnym sensie ogromnie wyspecjalizowaną fabryką, która zajmuje się usuwaniem toksycznych produktów naszej przemiany materii, bo wszystko to, co jemy, pijemy, jest przerabiane w naszym organizmie przez wątrobę przede wszystkim, ale te wszystkie produkty są wydalane drogą nerek, więc jeżeli te dwa narządy pracują w sposób niewłaściwy, suboptymalny, czy tak naprawdę nie pracują w ogóle, to mamy do czynienia z zatruciem organizmu. I nerki przez swój taki sposób wydalania tych wszystkich produktów, najpierw metabolizowania, a potem wydalania, pozbawiają nas toksycznych produktów przemiany materii, tak jak my to określamy. Popatrzmy na to również, że my wysikujemy, czy tam wydalamy, w granicach około 1,5-2 litrów moczu. Natomiast to robią nerki. Przez całą dobę produkują 180 litrów moczu. Także popatrzmy, 180 litrów produkują, a wydalają jedną dziesiątą, czy jedną setną, prawda? Jedną setną. Czyli w tym momencie co jeszcze robią? Nie dość, że produkują moc, prawda? Potem go zagęszczają, a jednocześnie w tym zagęszczonym moczu wydalają to, co jest nam niepotrzebne. To jest szkodliwe. Czyli wykonują tak naprawdę niesamowitą funkcję, tak po cichutku gdzieś tam z tyłu, prawda? No bo jeżeli mamy jakikolwiek ból w klatce piersiowej, podejrzewamy, że jest to ból serca, prawda? Że być może jest to zawał. Co robimy najpierw? Zgłaszamy się do lekarza. Natomiast tutaj niepozornie, jak nam się pogarsza funkcja nerek, to nawet tak naprawdę nie mamy świadomości. W jaki sposób, co jeszcze robią nerki? Produkują aktywną postać witaminy D, produkują hormon, który się nazywa erytropoetyną, która odpowiada za właściwą produkcję czerwonych krwinek. Czyli też naprawdę za to, jak funkcjonujemy. Mhm. Odpowiadają też za to, jakie jony są wydalane. I na przykład nerki odpowiadają za to, żeby wydalić nadmiar jonów potasowych. Kochamy de facto wszyscy większe warzywa, owoce. Tam jest potas, który może być produktem nawet zabójczym dla osób z niewydolnością nerek. A jeżeli jesteśmy zdrowi, to właśnie nasze nerki dbają o tę właściwą równowagę. Jeżeli natomiast chcemy powiedzieć o nadciśnieniu i ich związku z chorobami nerek, jeżeli popatrzymy w ogóle na nadciśnienie, wiąże się to przede wszystkim z naszym dobrobytem i z rozwojem cywilizacji. Te cywilizacje takie bardzo, bardzo pierwotne, które nie znały soli, de facto nie miały nadciśnienia. Spożywały produkty wszystkie świeże. Sól, którą zobaczono, że sól konserwuje przepięknie potrawy, ale ponieśliśmy cenę za to. Zwiększona podaż, zwiększone spożycie soli skutkowało zwiększonymi wartościami ciśnienia tętniczego. Co z kolei się przekłada na jeszcze drugą stronę. Nadmiar tej spożywanej soli nie zawsze jest wydalany przez nasze nerki. Jeżeli zostawiamy trochę tego zapasu, to powodujemy, że sól wiąże wodę, a jeżeli wiąże wodę, to wzrasta ciśnienie w naszym organizmie. Także patrząc na to, nawet z takiej perspektywy nadciśnienia tętniczego, jeżeli weźmiemy wszystkie osoby, które mają nadciśnienie, to 90% z tego ma tak zwane nadciśnienie samoistne, idiopatyczne, gdzie do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka jest tego przyczyna. Być może czynniki genetyczne, być może tryb życia, być może właśnie spożywanie nadmiernej ilości soli, być może brak ruchu. I to wszystko jakby w kumulacji składa się na to, że mamy nadciśnienie tętnicze, które najczęściej diagnozujemy mniej więcej w piątej dekadzie życia. Natomiast wśród tych 10% pozostałych jest to tak zwane nadciśnienie wtórne. Wtórne, czyli mające jakąś przyczynę. I najczęściej w 90% tą przyczyną są choroby nerek. Czyli jakby z tej strony nerka jest sprawcą nadciśnienia. W przypadku natomiast tego nadciśnienia samoistnego, wieloletnie nadciśnienie tętnicze, dlaczego powinno być właściwie leczone? Dlatego, że ono prowadzi też do różnych powikłań. I z powikłaniami kardiologicznymi, o tym tak naprawdę chyba wszyscy wiemy, tak, że jest to zawał mięśnia sercowego, że jest to niewydolność serca, że mogą być udary krwotoczne przy wysokich wartościach ciśnienia, że może być to pogorszenie ostrości wzroku, prawda, czy zmiany na dnie oka, ale też jest jeszcze jedna strona tego medalu, to jest uszkodzenie nerek. Mm-hmm. I tutaj nerka jest ofiarą nadciśnienia. Czy jest to ważne, czy nie, to jest znowu magia małych cyfr, prawda? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym tylko 0,25% u nich rozwinie się słukowa niewydolność nerek, to pomyślimy tak naprawdę, co to znaczy te 1,4%. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce około 10 milionów osób ma nadciśnienie,
właśnie.
To tak naprawdę to ta 1,4%
tak.
To się staje pewną konkretną cyfrą.
Tak.
Także stąd mówimy o tej podwójnej roli nerek w nadciśnieniu jako i ofiary, i sprawcy.
Tak. Pani profesor, ponieważ czas nam bardzo szybko biegnie, już jest 12 minut po godzinie 13. Jeżeli powiedzieliśmy na początku, no takie może banalne stwierdzenie, że nerki chorują cicho, to po czym można poznać, że one są chore? Czy proste badanie krwi, które i moczu, które powinniśmy robić, no podobno raz do roku, czy ono może wykazać jakieś dysfunkcje?
Chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo proste. Pierwsze to jest ocena wartości ciśnienia tętniczego. I myślę, że tu też jest ogromna rola, w jaki sposób to ciśnienie mierzymy, tak? Bo w warunkach takich idealnych to powinniśmy być w tym czasie po co najmniej 5-minutowym odpoczynku, prawda, bez używek, usiąść sobie swobodnie w fotelu, zmierzyć je na ramieniu, nie tym ciśnieniem mierzem nadgarstkowym i tak naprawdę zmierzyć je na obu rękach. I to są te wartości, do których jakby odnosimy, prawda, no bo mierzenie tego w gabinecie u lekarza, to też jak gdyby no, czasami jest sytuacja dość trudna, denerwujemy się, prawda, że jeszcze nasza kolejka nie przyszła, że akurat no tak. Troszeczkę jesteśmy po czasie, prawda.
A poza tym ten syndrom białego fartucha, prawda?
To jest jedna rzecz, dlatego jakby jesteśmy bardziej skłonni, żeby z większą uwagę przywiązywać do tak zwanych pomiarów domowych, no, które są właśnie w zaciszu domowym, w takich już bardziej idealnych warunkach, a nie właśnie w biegu, biały fartuch, denerwowanie się, nie postawiłem samochodu, nie wiem, jest mnóstwo ludzi przede mną, prawda? To jest jakby jedna rzecz. I to, o czym była mowa, o tych podstawowych badaniach. Właściwie dla nefrologa są to dwa podstawowe badania. Pierwszym badaniem jest badanie ogólne moczu, czyli ta nasza pierwsza próbka porannego moczu oddana do laboratorium lub ewentualnie nawet możemy to, jeżeli mamy w gabinecie specjalisty medycyny rodzinnej, są tak zwane testy paskowe, gdzie możemy przynajmniej w takim badaniu przesiewowym zobaczyć, czy mamy jakieś odchylenia. I drugie, to są te badania krwi, do których się za momencik odniosę. Na co zwracamy uwagę w badaniu ogólnym moczu? To, co widzimy sami, to widzimy kolor moczu, prawda? Normalnie powinien być jasno-żółty, słomkowy. Jeżeli jest różowy czy podbarwiony na czerwono, powinno to budzić nasz niepokój. Chyba, że poprzedniego mieliśmy buraczki, no to w tym momencie jest to wytłumaczalne. Natomiast w każdym innym jest to najprawdopodobniej związane z obecnością krwi w badaniu moczu. To powinno budzić nasz niepokój. Kolejną rzeczą, na którą zwracamy uwagę, to tak zwany ciężar właściwy moczu. Czyli czy nerka nasza umie ten mocz zagęścić. Bo jak już rozmawiali, prawda, jeżeli nerka produkuje te 180 litrów moczu w ciągu doby, a wydalamy zdecydowanie mniej, to co robi nerka w nocy? W nocy przede wszystkim nerki odpoczywają, ale ich odpoczynek polega na tym, że one zamiast produkować moc i chodzimy do łazienki w nocy, to one ten moc zagęszczają i dzięki temu mamy komfort snu, prawda? Czyli jaki jest ciężar właściwy moczu? I w tej pierwszej porannej próbce moczu on powinien być dość wysoki. 1,025, nawet 1,030. Jeżeli jest on niski, 1,010, czyli taki mniej więcej jak wynosi, że tak powiem, osmolarność osocza, to jest to dla nas niesamowity sygnał, że coś się z naszymi nerkami dzieje. One nie potrafią zagęszczać moczu. I bardzo często jest to już pierwszy sygnał, że nasze nerki nie pracują odpowiednio. No, chyba, że poprzedniego wieczoru wypiliśmy bardzo dużo płynów, no to jest to zrozumiałe. Ale jeżeli nie, to powinno zwrócić naszą uwagę. Na co jeszcze zwracamy uwagę? Kolejne rzeczy jest to obecność krwinek czerwonych, długowanych bądź świeżych, w ilościach przekraczających górną granicę normy, czyli tak naprawdę 5. Leukocytów, które świadczą o najczęściej o stanie zapalnym i obecności białka. W tych naszych zwykłych paskowych testach białkami, które oznaczamy, są albuminy. I na samo dlaczego to powinno zwrócić naszą uwagę? Dlatego, że jak nerki są takie malutkie struktury, jest ich około miliona, nazywają się kłębuszki nerkowe, to w kłębuszku nerkowym białko nie powinno przejść przez błonę kłębuszka. Jeżeli przechodzi, to znaczy, że znowu i mamy jakiś problem na poziomie kłębuszka, który może wynikać albo z problemu kłębuszka, gdzie traci on swoje własności, na przykład jako błony płuc, jako błony zatrzymujące białko, albo tego białka patologicznego jest we krwi aż nadto, na przykład jak są choroby hematologiczne, typu chociażby szpiczak nogi. Kiedy mamy patologiczne białko, jego jest bardzo dużo i dlatego ono się przesącza do moczu. Kolejna rzecz, na co też zwracamy uwagę, co chyba budzi najwięcej niepokojów i pytań, to jest obecność nabłonków bakterii. Jeżeli w badaniu ogólnym moczu mamy napisane, że tam są bakterie, to zawsze się trzeba zastanowić. Te bakterie mogą czasami być po prostu zmienionymi nabłonkami. I jeżeli nie ma objawów ze strony układu moczowego, jak pieczenie, parcie, palenie, czy tak jak lekarze mówią, objawy tak zwane dezuryczne, to nie powinno nas to niepokoić. Jakby nie powinniśmy myśleć, że jeżeli mamy ilość bakterii, to na pewno powinniśmy dostać leczenie antybiotykami. To jest też bardzo ważne o tyle, że nie leczymy bezobjawowych bakteriurii, chyba że jest to ciąża, chyba że jest to osoba we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki, albo jest to osoba na leczeniu immunosupresyjnym, gdzie planowane są badania inwazyjne w obrębie układu moczowego, na przykład cystoskopia.
Pani profesor, ale te, bo podała Pani bardzo dużo szczegółowych informacji, myślę sobie, że te informacje to weryfikuje lekarz, prawda?
Tak,
właśnie,
tak.
Bo a chodzi mi o takie informacje, które już tu też padły takie, które nas, zwykłych ludzi, mogłyby zaniepokoić. Pani profesor już powiedziała o kolorze moczu, o pieczeniu,
się moczu.
Tak, właśnie, o dyskomforcie.
Kolejna rzecz, na którą chcemy zwrócić uwagę, że jeżeli mocz zawiera dużo białka, to on się pieni. I to jest coś, co też powinno zwrócić naszą uwagę. Najczęściej wtedy już pojawiają się obrzęki, także to tak by to idzie w parze. Obecność obrzęków i obecność pienienia się moczu.
Tak. Kolejny problem, który, bo wyczytałam oczywiście, że również objawy skórne mogą być, jak mogą nas zaniepokoić.
Znaczy, objawy skórne, jeżeli my obserwujemy, to najczęściej one są związane z chorobami ogólnoustrojowymi, które również dotykają nerek, są to tak zwane zapalenia naczyń. I w tym momencie rzeczywiście mogą to być zmiany takie typu plamkowate, jak wysypka plamista, które może być na całym ciele. Tak jak w przypadku innych schorzeń dotykających przede wszystkim naczyń, mogą to być wysypki na przykład na podłudziach, na rękach, ale to są zdecydowanie rzadsze choroby nerek. I one to dotyczą nie tylko nerek, ale dotyczą przede wszystkim stanu zapalnego naczyń, także manifestacje skórne mogą być jak gdyby pierwszym nawet objawem choroby ogólnoustrojowej. Taką też chorobą jest chociażby toczyń rumieniowaty trzewny, który może się zaczynać od zmian skórnych, od złej tolerancji słońca, od obecności tak zwanego motyla na twarzy. Także tu jesteśmy w stanie nawet postawić rozpoznanie wcześniej i toczyń wcale nie musi przebiegać zajęciem nerek. Może, ale nie musi. Czasami te zmiany skórne są zdecydowanie pierwszym objawem tak zwanego toczenia skórnego.
Ponieważ czas nam umyka bardzo szybko, już jest 21 minut po godzinie 13, to powiedzmy jeszcze po tych bardzo ważnych informacjach, które pani profesor przekazała, powiedzmy o jakie mamy możliwości leczenia.
Znaczy, ja jeszcze tylko może się odniosę do jednej rzeczy, jeżeli mogę, to do badania krwi, na co my zwracamy uwagę, to jest stężenie kreatyniny i przesączanie kłębuszkowe. Kreatynina jest produkowana w mięśniach. I w związku z tym, jeżeli ktoś ma dużą masę mięśniową, jest to rzeczywiście, są to rzeczywiście mięśnie, to to stężenie kreatyniny może być nieco wyższe, prawda, aniżeli górne granice normy. Jeżeli dlatego nefrolodzy postarali się, by w każdym laboratorium jakby automatycznie było wyliczane przesączanie kłębuszkowe. Co to znaczy? To znaczy, ile mililitrów krwi oczyszcza nerka w ciągu minuty. I to prawidłowe przesączanie, to teoretycznie to idealne, to jest pomiędzy 90 a 120, ale jeżeli jest powyżej 60, to, że tak powiem, akceptujemy to. I tak jak była mowa na początku, że w wieku 65 plus sporo osób ma obniżone przesączanie kłębuszkowe. Czego to może wynikać? Tak jak pojawiają się siwe włosy i zmarszczki, no to tak naprawdę każdy z naszych narządów z biegiem lat no, pracuje no, nie tak jak w wieku młodym. I stąd to przesączenie kłębuszkowe jest nieco mniejsze. Ale zdecydowanie bardziej martwimy się wtedy, kiedy jest ono poniżej 60, a szczególnie kiedy jest poniżej 45. Także to jest
ta Ale to też kwestia... znowu chyba informacja dla specjalisty, prawda?
Tak, także to jest tak. też właśnie kwestia, bo dlatego poprosiliśmy laboratoria, by podawało tylko informacji powyżej, że przesączenie powyżej 60, żebyśmy się nie martwili, tak? Nie wiem, jest 78, potem jest 75, potem jest 83 i zaczęlibyśmy szukać, to zastanawiać się. Nie, powyżej 60 uważamy, że jest to dobrze. Poniżej 60 poprosimy o interpretację przede wszystkim specjalisty medycyny rodzinnej.
Pani profesor, a co można wobec tego z tym robić? Jak się leczyć? Jakie są możliwości leczenia w porównaniu na przykład z krajami sąsiednimi?
Znaczy, ja bym powiedziała, że na przestrzeni lat my nie odbiegamy od czołówki europejskiej czy światowej. Kluczem do samego sukcesu, ja bym powiedziała na początku, jest przede wszystkim rozpoznanie. Świadomość przewlekłej choroby nerek, jej rozpoznanie i są jak gdyby dwie części tego. Pierwsza to wtedy, kiedy rzeczywiście dotyczy to pierwotnych chorób nerek, kiedy mamy krwinkomocz, białkomocz, niski ciężar właściwy i kiedy powinniśmy to leczenie nakierować na specjalistyczne leczenie nefrologiczne. I ta druga część, kiedy upośledzenie czy pogorszenie funkcji nerek wynika z zupełnie innych chorób, na przykład z wieloletniego nadciśnienia, niewydolności serca, z cukrzycy. I tutaj kluczem do sukcesu jest właściwe leczenie tych wszystkich chorób, czyli leczenie nadciśnienia.
A więc nie można powiedzieć, że leczymy wszystkie rodzaje schorzeń nerek w jeden sposób, wiadomo.
Znaczy, ja bym powiedziała tak, że kluczem do tego jest tak zwane leczenie, jak mówimy, nefroprotekcyjne, czyli te, które spowalnia postęp przewlekłej choroby nerek. Mm-hmm. I leki, które są stosowane, to są leki stosowane przede wszystkim w nadciśnieniu tętniczym, czy w chorobach układu sercowo-naczyniowego, bo one poprzez to, że chronią serce, chronią również nerki. Serce jest pompą, która... W ciągu jednej minuty 1/4 krwi jest pompowana do nerek, więc jeżeli serce pracuje gorzej, to jako naczynia połączone nerki też pracują gorzej. Także tak. jakby tutaj kluczem do tego jest leczenie właściwe chorób, które doprowadziły do pogorszenia funkcji nerek. Tak. My mówimy, że jest to leczenie nefroprotekcyjne i kardioprotekcyjne.
Pani profesor, jeżeli pani pozwoli, to oddamy teraz głos pani Dorocie Ligenzie. Pani Dorota jest pacjentką, jest osobą chorą na nerki, a równocześnie jest wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki. I bo takie pytanie miałabym też do pani profesor, ale chciałabym dać również czas pani Dorocie, ale do pani profesor jeszcze takie pytanie, czy ponieważ pani mówiła, że nerki jak gdyby oczyszczają nasz organizm z tych niewłaściwych czynników, to pomyślałam sobie, czy dzieci mogą chorować?
Dzieci?
Tak, bo przecież...
Tak. Znaczy nefrologia
rozumiem, że w wieku starszych...
Nefrologia dziecięcej, tak. Nefrologia dziecięca i niewydolność nerek, tym schyłkowa niewydolność, która wymaga dializoterapii czy przeszczepienia nerki, jako leczenia nerkozastępczego, to są głównie wady.
A, to właśnie.
W świecie osób dorosłych przyczynami schyłkowej niewydolności nerek, która wymaga leczenia nerkozastępczego pod postacią czy przeszczepienia nerki, czy leczenia hemodializami, czy dializą otrzewnową. Wiodącą przyczyną jest cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, a później kłębuszkowe zapalenia
tak,
nerek.
Bo tu nie powiedzieliśmy o tym spektrum chorób nerek, prawda? Od wad rozwojowych po poprzez tak, te różne stany tak, zapalne i tak dalej. Ale to może jakoś w pytaniach radiosłuchaczy jakoś ujawnią się te rodzaje chorób. Dziękuję pani profesor. To była pani profesor Jolanta Małyszko, nefrolog. A teraz oddamy głos pani Dorocie Ligenzie. Pani Doroto, jest pani już z nami?
Dzień dobry, tak, jestem.
Dzień dobry,
witam
pani Doroto. Pani Dorota, jak powiedziałam, jest sama cierpi na chorobę nerek, czy cierpiała, nie wiem jak to nazwać, bo pani jest po przeszczepie. Proszę może powiedzieć...
Można powiedzieć, że cierpię, bo to jest choroba na całe życie.
A, no właśnie. Może proszę powiedzieć, bo pani zachorowała jako bardzo młoda osoba i też z tego, co pani mi mówiła, no nagle okazało się, że pani ma bardzo chore nerki.
Tak, zachorowałam nagle i tutaj pani profesor mówiła o różnych objawach i ja chciałabym te rzeczy, które pani profesor wymieniła, wiedzieć przed moją chorobą, bo tak, nerki właśnie chorują po cichu. I ja dostałam krwotok z nosa, którego nie mogłam zatamować, a szłam do szkoły, jak miałam 18 lat, to było tydzień po studniówce. Nie mogłam go zatamować, trafiłam do szpitala i okazało się, że moje nerki nie pracują praktycznie całkowicie. W ciągu 4 dni musiałam mieć już dializy. Inna sprawa, że w 91 roku nie każdy miał dostęp do dializy, nie było miejsca. Dla mnie też nie było miejsca, ale jakoś na korytarzu udało się zrobić stanowisko na dializy otrzewnowe. I moje objawy, teraz już wiem, ja tego nie wiedziałam, były takie, że wcześniej czułam się troszeczkę słabo, taka zmęczona. I miałam,
no ale wielu z nas
apetytu
jest w różnych etapach życia zmęczony.
Zmęczona, tak byłam rok może przed zachorowaniem.
Aha.
Tylko ja nie zwracałam na to uwagi, bo przygotowywałam
czas
się do matury.
Przed maturą oczywiście,
tak,
intensywna praca.
Z Podhala pochodzę, była też zima na przykład, śnieg był, jeździło się na nartach, różne rzeczy, można powiedzieć, były...
Składały się na to zmęczenie.
Tak, na to, tak, że człowiek tłumaczył sobie to zmęczenie.
Mhm.
Ale jeszcze miałam brak apetytu, zwłaszcza... Nie mogłam jeść mięsa. Sam organizm mnie po prostu tak odrzucał jakby od tego mięsa. Co chcę wszystkim powiedzieć, żeby jeśli mam brak apetytu, szukali przyczyny, nie szli do apteki i nie kupowali jakichś syropów na brak apetytu, tylko pierwsze sprawdzili, co jest przyczyną.
Mm-hmm.
Bo u mnie to było takim... Taką
bardzo ważna uwaga.
Wskaźnikiem.
Tak.
I jeszcze muszę powiedzieć o nadciśnieniu. W młodym wieku, rok przed zachorowaniem, miałam mierzone ciśnienie przez higienistkę w szkole. I wyszło mi najwyższe w klasie 140 na 90, czyli takie na granicy normy. Ale to było tak, że pierwszy raz w życiu mierzone ciśnienie, to może dlatego, z emocji.
No
nikt
właśnie
mi wtedy nie powiedział... Tak. Przyjdź za 2 tygodnie, zmierzymy, zobaczymy, czy coś. Widocznie te nerki już nie pracowały i tak się okazało, że dostałam krwotok i wtedy się dowiedziałam, że już muszę mieć dializy. To był oczywiście szok dla mnie, zmiana życia całkowita. 180 kilometrów dojeżdżałam w jedną stronę na dializy.
Ojej.
No i z powrotem. To zabierało cały dzień. No całe życie się zmieniło.
Tak. I życie po dializie... To jest właśnie po
tak,
drugi
po
dzień.
Po dializie różnie się czułam. Przede wszystkim był człowiek słaby. Trzeba było się przespać na przykład noc, żeby na drugi dzień jakoś funkcjonować. Na dializie no to różne rzeczy, skurcze, spadki ciśnienia. No,
to było 30 lat temu.
Wbijanie igieł.
Mm-hmm. Pani Doroto, ma pani przeszczepioną nerkę, prawda?
Tak, ja teraz 12 lat jestem po przeszczepieniu nerki. 20 lat się dializowałam.
Ojej, bardzo długo, tak.
Dużo przy okazji skutków ubocznych i tu muszę pani profesor wymieniła, że potas zabójczy może być. W moim przypadku też się tak stało, że przez przypadek zjadłam serek feta, tylko że nie był z mleka, tylko ze soi. a soja ma dużo potasu, no i w domu po prostu przewróciłam się. Rodzice natychmiast zawieźli mnie nie na izbę przyjęć, tylko na stację dializ, bo pewnie bym w innym przypadku nie przeżyła. Tak trzeba uważać na dializach, na dietę. Jest bardzo ważna, zresztą na każdym etapie choroby nerek dieta jest bardzo ważna i ta dieta się zmienia. To nie tak, że jest ustalona, bo przed dializami jest ograniczenie białka, a na przykład na dializach trzeba troszeczkę więcej tego białka jeść, żeby się nie zagłodzić.
A więc pewnie dieta powinna być ustalona indywidualnie dla każdego chorego, prawda?
Tak, ważne, żeby się konsultować z lekarzem, z dietetykiem, nie samemu próbować i nie samemu szukać gdzieś po internetach. No tu mogę wskazać, że akurat takim dobrym źródłem wiarygodnym jest teraz kampania społeczna Otwórz serce na nerki. Tam specjaliści z różnych dziedzin medycyny, no szeroko jest reprezentowana nefrologia, ale także specjaliści zdrowia publicznego i medycyny rodzinnej i tam wiele można się dowiedzieć, tak samo jak u nas na stronie stowarzyszenia, którego mamy.
No właśnie, powiedzmy może, ponieważ czas nam bardzo ucieka, przepraszam, moja rola tutaj w studiu jest bardzo niewdzięczna. Czuję się taka winna często wobec moich gości, ale muszę jakoś tak no, dbać o czas. Pani Doroto, pani jest wiceprezesem stowarzyszenia. Proszę powiedzieć o samym stowarzyszeniu, Stowarzyszeniu Mojej Energii.
Tak, to Ogólnopolskie Stowarzyszenie Mojej Energii, od niedawna działające pod tym nazwą. Wcześniej byliśmy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, teraz już prawie 20 lat. Prowadziła to pani Iwona Mazur, która była lekarzem i jest lekarzem, tylko miała ciężki wypadek i nie mogąc już leczyć ludzi, założyła stowarzyszenie, bo była związana. I teraz ze względu na stan zdrowia przekazała to mnie i prezesem jest profesor Rajmund Michalski, prezes od chemii analitycznej. I no, staramy się wspierać pacjentów, informować pacjentów i ich bliskich, bo mamy, zwłaszcza na etapie, gdy osoby dowiadują się o chorobie nerek, dużo telefonów takich rozpaczliwych, co mają robić, czy to już jest koniec życia, czy da się żyć z tą chorobą, to informujemy, ale też walczymy, znaczy walczymy, no, staramy się chronić prawa pacjentów, informujemy o diecie, która jest bardzo ważna, informujemy o nowych metodach leczenia, które się pojawiają ostatnio. Wykonujemy badania profilaktyczne. Muszę wspomnieć, że 21 teraz marca też robimy taką akcję na Kopcu Kościuszki w Krakowie, bo wierzchołek Góry Lodowej to są osoby, które wiedzą o swojej chorobie. 95% nie wie i my chcemy wydobyć jak najwięcej na wierzchołek tej Góry Lodowej osób, żeby się dowiedziały o chorobie nerek i symbolem tej góry, wierzchołka tej Góry Lodowej
jest właśnie Kopiec Kościuszki.
Mm-hmm. I tam też będziemy prowadzić różne takie promocyjne akcje, mierzyć ciśnienie, rozmawiać o diecie i też na terenie Krakowa i Brzeska wykonywać bezpłatne badania kreatyniny, która już może powiedzieć i wykryć chorobę nerek.
Tak. No i wiem z naszych wcześniejszych rozmów, że również docieracie do ludzi młodych, tak, z informacją.
Tak, staramy się docierać do ludzi w każdym wieku i również do młodych. I na tym kopcu przede wszystkim chcemy do osób ze szkół średnich już, żeby wiedzieli, jakie są objawy, na co zwrócić uwagę teraz czy w późniejszym życiu, ale żeby im to zapadło i każdy też dostanie wodę mineralną, żeby znaczy ogólnie wodę, bo ważne jest, żeby pić odpowiednią ilość płynów, bo nerki lubią to. No i informować, jakie objawy, zdrowe nawyki, zdrowy styl życia, że palenie szkodzi, że dopalacze szkodzą na nerki.
A te fast foody, pani Doroto, wśród młodzież, fast foody, które są zasolone...
Tak.
Do niemożliwości.
Przetworzona tak. Żywność. Ja muszę z własnego doświadczenia powiedzieć, że jak moje nerki nie pracują, wystarczy, że ja zjem coś konserwa by była, to ja to odczuwam. Ja już nie mogę spać, bo mnie cała skóra swędzi. Po prostu ten fosfor, który konserwuje i sól, no szkodzą. Ja już to czuję od razu.
Mhm. Tak. Pani Doroto, dziękuję bardzo serdecznie. To pani Dorota Ligenza, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki. Powiedzmy jeszcze, bo ta nasza audycja jest w bliskości dnia Światowego Dnia Nerek. Powiedzmy, czy... Bo tak mówiła pani, co w Polsce, ale czy macie jakąś wiedzę, jak to jest w świecie? Czy macie jakieś relacje, kontakty z jakimiś organizacjami? Jak to się odbywa?
My jako stowarzyszenie tak. Jak najbardziej teraz kontaktujemy się z innymi podobnymi stowarzyszeniami w Unii Europejskiej. Byliśmy na spotkaniu w Wiedniu z takimi stowarzyszeniami, ostatnio w Bratysławie i porównujemy, jak tam działają te organizacje, jak docierają do ludzi, jak prowadzić kampanie, jakie mają problemy. Także jak najbardziej współpracujemy z takimi stowarzyszeniami. Tak samo nasze wydarzenie też będzie umieszczone na stronie.
No właśnie, proszę podać nazwę strony, bo też myślę, że wystarczy pewnie wpisać Moje Nerki, Stowarzyszenie Moje Nerki.
Tak, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki. Nasza strona działa, ale za niedługo będzie już nowa strona, bardziej taka czytelna. moje-nerki.pl i jeszcze Otwórz Serce na Nerki. Te dwie strony na pewno polecam.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pani Dorota Ligenza, wiceprezes Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki oraz pierwszym naszym gościem była pani profesor Jolanta Małyszko, nefrolog. Panie zostają przy telefonie. Mam nadzieję, że pani profesor jest przy telefonie.
Jestem. Jeżeli mogę dwa słowa.
No właśnie, tak.
Bardzo pani Dorocie podziękować za to bycie takim niesamowitym ambasadorem. Bo każdy z nas choruje, znaczy jakby każdy choruje inaczej. I zwrócenie uwagi na kombinację tych wszystkich objawów, tu słabość, tu nadciśnienie, tu krwawienia z nosa, tak żeby zwrócić na to uwagę, coś nawet to powiązać i zastanowić się, dlaczego tak jest, a jednocześnie pani mają swoje doświadczenia, czasami prościej, znaczy łatwiej jest nawet pani porozmawiać czy podyskutować jako tej osobie, która ma za sobą taki niesamowity bagaż doświadczeń, bo czasami jest to kwestia takiego stresu ogromnego dla wielu osób, że trudno pomyśleć nawet o co zapytać, prawda, lekarza czy kogokolwiek z osób zajmujących się ochroną zdrowia, a państwo są w tym momencie, ja powiedziałam, tymi osobami, które mając wiedzę i umiejętność jej przekazywania, są w stanie niesamowicie pomóc.
Tak, i pani profesor widzi rolę stowarzyszeń tych pacjenckich, prawda?
Tak, dlatego że mówię, to są osoby, które mając taki bagaż doświadczeń i znając jeszcze różne meandry systemu opieki zdrowotnej.
Właśnie, te meandry, to jest ciekawe. Tak.
Pomóc. I myślę, że to, co powiedziała pani Dorota o tym Światowym Dniu Nerki, to jest Światowy Dzień Nerki. Jest to tak naprawdę globalne zwrócenie uwagi na problem chorób nerek. Powiem nawet jeszcze dopowiadając, w 2040 roku ma być to piąta przyczyna zgonu, więc niestety awansujemy zdecydowanie bardziej. I z takiej perspektywy bycia prostego nefrologa, ja wiem, że onkologia jest spektakularna, ale chciałam powiedzieć jedną rzecz, że chory dializowany ma mniejszą szansę na przeżycie 5-letnie niż chory rozpoznany praktycznie wszystkimi nowotworami poza rakiem płuca. Natomiast myślę, że to dlatego nefrologia pewnie stara się pokazać, że my, te nasze nerki są ważne, natomiast pewnie nie jesteśmy aż tak spektakularni w swoich działaniach, jak inne specjalizacje.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie. Oddamy teraz głos radiosłuchaczom. Proszę, aby panie pozostały przy telefonach. Drodzy państwo, pani profesor Jolanta Małyszko, nefrolog, oraz pani Dorota Ligenza, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki. Rozmawiamy dzisiaj o chorobach nerek. Nasze telefony 56 to kierunek do Torunia, 655-2355 i 655-2356, Polska Północna Południowa, dwa numery w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200 oraz dwa numery telefony dla radiosłuchaczy z zagranicy, 4856-655-2333 i 655-2366. Już mamy telefon. Halo?
Witam, pani profesor.
Witamy również pani. Tak, słuchamy panią. Pani profesor słyszy.
Słucham. Tak, chciałabym zapytać, bo tak, mam problemy z jedną nerką i ona mnie pobolewa od czasu do czasu, a zaczęło się wszystko mnóstwo lat temu, bo córeczka moja już ma 30 lat, a jak ją rodziłam, to miałam krwiomoc, a odczucie miałam takie, jakby się bawiła moją nerką i miałam ampicylinę pod koniec ciąży dawaną. No i wszystek ten mocz szedł czerwony niestety wtedy. Staram się ograniczyć sól, no minęło 30 lat od tamtej pory, prawda? I tej soli nie wiem, jaką powinnam używać, żeby sobie oszczędzić tych nerek. Mocz na razie mam jałowy, bo często miewam bakterie w moczu, to je leczę wtedy, ale teraz jest jałowy, wszystko jest niby w porządku, ale jak zjem coś słonego, to automatycznie mnie lewa nerka boli.
A jakie jest pytanie, bo proszę państwa, mamy mało czasu. Słucham?
Jak sobie z tym radzić właśnie, żeby nie dopuścić do jakiejś ciężkiej choroby tych nerek, no bo są też te piaseczek w nerkach, były też kamyki.
Tak, rozumiemy.
Tak naprawdę to właśnie drobne kamienie, które powodują ból. Także tutaj kluczem do tego jest wypijanie tej co najmniej 2 litrów wody, szczególnie dłuszczonych przed pójściem spać. Ograniczenie soli, ja sobie zdaję sprawę, że sól jest, znaczy wszyscy sobie zdajemy sprawę, sól jest wszędzie, więc jeżeli można nie używać soli dodatkowo, to jest to naprawdę duży plus. Natomiast unikać, jeżeli to jest możliwe, żywności przede wszystkim wysoko przetworzonej. Tam jest zawsze sól, która jest stosowana jako konserwant.
No i rozumiemy, pani profesor, że pani, która telefonowała, jest pod opieką lekarza nefrologa, bo tu nie leczymy przez telefon, prosimy, żeby nasze wypowiedzi czy nasze zapytania były bardzo takie, no powiedziałabym, krótkie, skondensowane i bardzo precyzyjne. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Henryka z Podkarpacia.
Witamy
pani. Ja mam
pani
serdeczną prośbę, ponieważ no, badam często, badania profilaktyczne sobie robię wszelkie, łącznie z USG jamy brzusznej i wyszło mi właśnie już kolejny raz nerki prawidłowe, wielkości, to wszystko, ale wyszły cysty i w lewej jest taka nieduża, a w prawej są dwie troszkę większe i zauważyłam już kolejny raz, trzeci, że one się powiększają. Czy ja mam zwrócić na to uwagę i leczyć się, czy pozostawić na razie do obserwacji?
Znaczy, na pewno pewnie powie lekarz czy specjalista medycyny rodzinnej czy nefrolog, że wraz z wiekiem, jak mamy siwe włosy i zmarsz w ciągu nerkach, pojawiają się proste torbiele. Także to jest na pewno raz do roku.
Nie mam tak źle, ale
to jest raz do roku kontrola USG, jak te torbiele wyglądają.
No, nic nie czuję, nic mnie nie boli, ja dbam o siebie i nie czuję w nerkach, robię badanie moczu, krwi, wszystko i CRP i o bez żadnych zapaleń.
Tak, już tylko dziękujemy bardzo, bo już pani profesor odpowiedziała pani.
Tak.
Dziękujemy.
Że te torbiele wymagają po prostu co najmniej raz do roku kontroli USG, ale to jest przywilej wieku, że one powstają w nerkach.
A więc nie musi się pani niepokoić, tylko sprawdzać raz do roku, jak pani profesor tutaj zaznaczyła. Dziękujemy bardzo pani radiosłuchaczce, pani profesor za odpowiedź. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam gościa i chciałbym spytać na temat, od dłuższego czasu mam spędzenie pleców i to w jednym miejscu. To jest jedna sprawa. I mam torbiele. Torbiele takie spore pod kolanami. Czy to jest też jakiś powód? Marek?
Nie wydaje się, może tak pan nie jestem w stanie powiedzieć na podstawie podstawowych rzeczy, ale wyjątkowo mało prawdopodobnie miał jakikolwiek związek z nerkami.
Ale czy pan badał nerki, bo to można od tego zacząć, prawda? Od diagnozy.
Tak.
Nie badałem, to trzeba było zbadać nerki. Moc raczej jest dobry, tam jest chyba ciężar troszeczkę, ale to bardzo malutka różnica jest, taka nieznaczna. Lekarz nic nie mówił na ten temat, żeby się tym zająć.
Są właśnie dwa podstawowe badania. Badanie ogólne moczy i stężenie kreatyniny.
A, i stężenie kreatyniny, tak? I to powinno pokazać. Tak. Od dłuższego czasu te spędzenie pleców i to nie wiem, to i różne maści, różne rzeczy używam. I torbiele, mam duże torbiele, któregoś dnia nawet mnie pękła pod kolanami.
Nie, to tutaj przede wszystkim zapytała specjalisty medycyny rodzinnej, który pana zna i który ewentualnie podejmie decyzję o skierowaniu na konsultację.
Tak, dziękujemy
bardzo. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Dziękujemy
najmocniej. Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem Halina z południa. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. I chciałam krótko zapytać... kreatynina. Ja od dawna, od młodości miałam podwyższoną kreatyninę, ale lekarz mi to troszkę podwyższałam, to nie ma znaczenia. A teraz od jakiegoś czasu długo zawsze, znaczy bolała mnie długo głowa, zaczęłam mierzyć ciśnienie i mam właśnie wysokie ciśnienie. I na ten temat tylko bym prosiła, że kiedy trzeba właśnie, o ile podwyższona kreatynina, zwracać na to uwagę. Dziękuję, z Bogiem.
Dziękujemy pani
bardzo.
Jeżeli
jest podwyższone ciśnienie tętnicze, to jest przede wszystkim dość szybka wizyta u specjalistki medycyny rodzinnej i kontrola stężenia kreatyniny, jeżeli badanie ogólnego moczu, bo być może pogorszenie funkcji leki jest przyczyną pogorszenia kontroli ciśnienia. I dalej pytanie o konsultację nefrologiczną. Czy to wymaga pogłębionej jeszcze diagnostyki w warunkach oddziału nefrologicznego?
Tak, dziękujemy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy panią, która telefonowała. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani profesor, ja mam tutaj taką sytuację, ponieważ mam, jeżeli chodzi o cukier, ostatnio mi się taki pojawił w granicach taki 180, 250 i chciałem się zapytać, czy w związku z tym powinienem również sobie sprawdzić, jeżeli chodzi o nerki?
Tak, zdecydowanie. Dlatego, że w cukrzycy typu drugiego u osób, u się rozpoznaje cukrzycę, generalnie u połowy osób są już inne powikłania cukrzycy, w tym również mogą to być powikłania nerkowe.
Aha. Czyli w takim razie to pani doktor, to wyjdzie z badania krwi, czy to muszę robić sobie USG?
Badanie ogólne moczu plus badanie krwi.
Aha, dobrze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pana. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam taką sprawę, ponieważ od lat mam ciężar o właściwym moczu 1005. Podczas wizyt u urologa, bo takie miewam, zwracam uwagę i mój urolog raczej nie dociera do niego, nie reaguje na to. Czy ja mam coś, jakieś inne jeszcze badania wykonywać, czy ewentualnie prosić o skierowanie do nefrologa?
Myślę, że skierowanie do nefrologa, dlatego że nasi koledzy urolodzy zajmują się wszystkim leczeniem zabiegowym chorób nerek.
Aha.
A co to znaczy, pani profesor?
Czyli to nerka utraciła zdolność zagęszczania moczu i pytanie jest dlaczego? Czy jest to przyczyna, która leży w nerce i na przykład mogą to być tak zwane śródmiąższowe zapalenia nerek?
Mhm. Tak, dziękujemy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy panią, która telefonowała. Dzięki pani profesor. Jeszcze odbierzemy jeden, drugi telefon. Halo, słuchamy.
Dzień dobry, ja chciałam do pani profesor.
Tak, pani profesor jest przy telefonie.
Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże.
Genowefa z Białegostoku. To znaczy, ja już jestem 50 lat po operacji i mam jedną nerkę, prawda? Ale teraz ciężar jest 1,010, kreatina 1,30, GRFR 38.
Ale to, jeżeli to jest pewnie jeszcze ma pani więcej powiedzmy niż 25 lat, prawda?
Także słucham.
I myślę, że też jest, że tak powiem, jest to też kwestia pochodnej wieku, bo nefrektomia z
różnego powodu. No tak, mam dużo lat, już 70.
Także ja bym, jeżeli w badaniu ogólnym moczu nie ma białkomocznych świnkomoczu, to ja bym
to
też przyjęła.
Nic nie przeszkadza, tak?
To ja bym przyjęła, że jest to przywilej w wieku, to jest jedna rzecz chorób, które już były. Starała się tylko patrzeć na to, żeby nie było jakichś pogorszenia.
Jeszcze tylko jedno słowo. Właśnie ja mam mocz taką jak dosłownie przezroczystą, jak woda.
Tak, tak, ale to dlatego, że to jest jedna nerka, która pracuje za dwie i nie jest w stanie tego moczu zagęścić.
Tak, tak, bo tam jeszcze są torbiele w środku też.
Tak jest. Torbiel też jest niestety przywilejem wieku.
Okej.
Okay.
Także nie mam się co przejmować.
Nie.
No ciśnienie to ma wysokie, ale ja się leczę, bo i serce, no to jest normalne.
Tak. Dziękujemy pani bardzo.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo prosimy, jeżeli państwo zatelefonują, żeby wyłączali radio, bo to przeszkadza w odbiorze. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Anna z Dolnego Książka.
Witamy pani Anno.
Ja chciałam zapytać pani profesor, od dłuższego czasu walczy z bakterią Klebsiella pneumonia.
Mm-hmm.
Czy to się tym przejmować, czy nie? Bo właściwie antybiotyki nie pomagają.
Znaczy tutaj podejście jest bardziej takie pragmatyczne. Jeżeli nie ma żadnych objawów w sensie pieczenia, parcia, palenia, I druga rzecz, jeżeli są do tego objawy ogólnoustrojowe typu gorączka i w dodatku podwyższone parametry zapalne typu CRP, to w tym momencie nefrolodzy zajmują się głównie leczeniem, starając się tak dobrać antybiotyki. Jeżeli jest to Klebsiella pneumonii, ona jest bardzo często niewrażliwa na antybiotyki stosowane do ust, nie wymaga to leczenia szpitalnego.
Mhm.
Natomiast jeżeli nie ma objawów takich ogólnoustrojowych, przede wszystkim jak podwyższone parametry CRP plus gorączka, złe samopoczucie, dreszcze, to trzeba się zawsze zastanowić, czy to leczenie przyniesie nam więcej korzyści czy szkód. Szkody pod tytułem powikłania po antybiotykoterapii, wyhodowanie bakterii typu Clostridium difficile z biegunkami, które się dość trudno też leczy i praktycznie w warunkach szpitalnych tylko. Także jest to kwestia rozważenia, czy w tym momencie wymaga to leczenia szpitalnego, chyba że jest to przed jakimkolwiek zabiegiem związanym z drogami moczowymi, to bezwzględnie ten moc musi być jałowy.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kłaniam się.
Dziękujemy pani bardzo serdecznie. Jeszcze może jeden telefon, jeżeli jest. A jeżeli nie ma, to będziemy kończyli nasze spotkanie. Już jest telefon. Halo, słuchamy.
Halo. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałam się zapytać, bo jestem po operacji usunięcia guza nerki i mam bardzo niską kreatyninę. O czym to świadczy? Czy można jakoś ją podnieść?
Przepraszam, bo troszkę gorzej dosłyszałam, że jestem po operacji po nefrektomii, po usunięciu jednej nerki z podwyższoną kreatyniną.
Guza nerki. Guza nerki.
Czy pani ma włączone radio?
Już wyłączamy.
No właśnie, bo dlatego, że nie słyszymy.
Tak.
Prosiłam o to. Tak?
Przepraszam.
Proszę.
Tak, jestem po usunięciu guza nerki i mam TK dwa razy do roku. I mam niską kreatyninę, 48 tylko. Czy można jakoś podnieść? Jest coś takiego, bo nie wiem, dlaczego mi się tak zmniejsza. Od czego to zależy?
Znaczy kreatynina jest produkowana przez mięśnie. Jeżeli jeszcze w tym momencie, szczególnie z zabiegiem operacyjnym, była spory czas unieruchomienia, to te mięśnie nam troszkę zanikają, więc kreatynina nam się obniża.
Tak.
Natomiast zdarzają się też takie sytuacje, że po nefrektomii jest podwyższenie stężenia kreatyniny. To wynika z tego, że ta jedna nerka musi tak naprawdę przejąć funkcję dwóch, która jest dużo ciężej. I kluczem tutaj jest przede wszystkim kontrola nadciśnienia tętniczego, unikanie leków potencjalnie nefrotoksycznych, a tymi lekami na przykład są niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen, diklofenak, ibuprom, ketonal. Także z tymi lekami też należy uważać.
Dobrze, tak. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy też pani profesor za odpowiedź. Pani profesor, nasza audycja dobiegła końca, dobiega końca właściwie i zamieniła się w tym końcowym etapie w taki gabinet medyczny właściwie. I chciałabym prosić, żeby ci wszyscy państwo, którzy telefonowali, pewnie pani profesor również dołączy się do mojej prośby, żeby kontaktowali się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu przede wszystkim
ze specjalistą medycyny rodzinnej, który ma całą dokumentację i jest w stanie zastanowić się, czy jest to jeszcze jakby w jego gestii, czy wymaga to skierowania do leczenia specjalistycznego.
Tak.
Czy nawet skierowania do szpitala, jeżeli jest taka konieczność.
Tak, dziękuję bardzo pani profesor. Polecamy się na przyszłość. To była pani profesor Jolanta Małyszko, nefrolog. Pani profesor z katedry i kliniki nefrologii, dializoterapii i chorób wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy pięknego dalszego bycia lekarzem, bycia z pacjentami. Wszystkiego co najlepsze. Pani Dorota Ligenza. Pani Dorota Ligenza, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki. Pani Doroto, proszę jeszcze raz może zaapelować do osób chorych, czy może takich, które się niepokoją o swoje zdrowie, do kontaktu z wami, z waszym stowarzyszeniem.
Serdecznie zapraszam. Znajdą państwo, wpisując Moje Nerki, nasze stowarzyszenie. Zawsze służymy wsparciem, pokierujemy, gdzie szukać pomocy, kiedy szukać pomocy, jak wygląda profilaktyka. Zapraszamy też do grupy wsparcia, którą prowadzimy w mediach społecznościowych, a przede wszystkim do wszystkich apeluję, aby dbać, badać i chronić nerki.
Tak. A co pani Doroto, a co pani na temat tych telefonów? Czy do was też z takimi pytaniami osoby chore telefonują?
Tak, jak najbardziej dużo mamy takich pytań właśnie typowo skierowanych do lekarzy. Przysyłają pacjenci wyniki wręcz. My nie udzielamy porad takich medycznych. Kierujemy do wszystkich, mówimy biegusiem do lekarza, jak widzimy, że te parametry są złe. Ale nie mówimy, czy są złe, czy no po prostu trzeba do lekarza
odpowiednio
iść
kierujecie po prostu.
Tak.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję również.
To pani Dorota Ligenza, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki. Drodzy państwo, bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom, paniom. Dziękuję bardzo ojcu, który był z nami w czasie audycji. Ojciec Dawid Wilczyński. Dziękuję państwu wszystkim, którzy słuchali audycji, włączali się w audycję, a za tydzień zapraszam na spotkanie. Będą w studiu już księża Sercanie. Będziemy główny taki temat naszego spotkania to będzie obecność w życiu osoby chorej, samotnej osoby chorej, obecność w życiu takiej osoby, ale w kontekście tego wezwania, które zawsze na Wielki Post przed nami jak gdyby staje, wezwanie czy z Księgi Izajasza, czy nie jest ten post raczej rozerwać kajdany zła i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam do audycji, do słuchania audycji za tydzień. Życzę wszystkiego, co najlepsze na cały tydzień. Szczęść Boże Państwu. Żegna się Barbara Momot.